mogę tu stać przed wami. Możemy razem coś wziąć z Bożego Słowa. Dzisiaj było już parę miejsc w tym nabożeństwie, w których było podkreślane to, o czym ja chcę dzisiaj mówić. Tytuł mojego kazania dzisiejszego to jest tęsknota za Kościołem. Generalnie sobie myślałem, o czym mówić. Już nie wiem, chyba z tydzień albo dwa Bóg do mnie mówi, żeby powiedzieć dzisiaj o tym, że Kościół jest bardzo ważny. Nie mówimy o ogólnym Kościele. Dzisiaj mówimy o tym naszym zborze, w którym my przebywamy, w którym się budujemy, w którym jesteśmy, do którego przychodzimy, z którego coś czerpiemy i w którym coś wkładamy od siebie. Bo każdy z nas coś czerpie i każdy z nas coś daje. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, zawsze coś ze sobą tu przyniesiesz. Czy to jest dobre, czy to jest złe. I zawsze coś weźmiesz. Ja mam nadzieję, że zabieracie tylko dobre rzeczy. Ale czasami ktoś może powiedzieć ci coś przykrego i zabierzesz do domu ze sobą przykre rzeczy. Ale zanim zaczniemy mówić o tym, co sobie, żeby coś zobrazować, to powiem wam, że istnieje takie zjawisko. Najpierw, kiedy w czymś jesteśmy, to my na to narzekamy, a po latach stwierdzamy, że to jest dobre. Na przykład w szkole. Kiedy chodzimy do podstawówki, albo chodzimy w ogóle do szkoły, to mówimy, znowu muszę iść do tej szkoły. Ale tak jak przychodzi mój wiek, gdzieś około 40 lat, szkoła to był miód. Szkoła to było coś fajnego. Teraz to jest masakra. A starsi ludzie powiedzą, zobaczymy, jak gdzieś jest 60, 70, 80 lat, to już mówi, jak miałem 40 lat, to było życie. Ludzie mają taką tendencję. O, jedziesz samochodem i słyszysz w radiu jakiś tam przebój z 80-tych lat. I myślisz sobie, o, to wtedy były czasy, te fryzury, te ubrania i generalnie chciałeś się przenieść w tamte czasy, bo myślisz, że tam ci było lepiej. Było ci dobrze, ale z perspektywy czasu widzisz, że pewne rzeczy tam były dobre i są lepsze. I tak my patrzymy na nasze życie, patrzymy na nasz Kościół. Kiedyś, kilkanaście lat temu, było tak, że ludzie starsi mówili, kiedyś jak śpiewali pieśni z pielgrzyma, to było coś. To było coś. Ja mówię, że to chwała Bogu, tak było i wspaniałe. Ale my znajdujemy się tu i teraz. Człowiek nie znosi ze swojej natury miejsca, w którym dzisiaj się znajduje, bo taka jest jego natura. Nie może się pogodzić czasami z rzeczami, które wchodzą do jego życia. Przed chwilą słyszeliśmy świadectwo. Człowiek nie może się pogodzić z tym, co wchodzi do jego życia. Ale dlatego jest powołany Kościół, żebyśmy nie byli sami. Żebyśmy nie byli w tym, co nas spotyka, żebyśmy nie byli sami. Chcę, żebyście sobie otworzyli Psalm 137. I chcę przeczytać 6 wersetów z tego psalmu. To jest to fajny psalm. Nawet taki w 70-tych latach był zespół Bonnie M. I oni śpiewali ten psalm. Ciekawe, świecki zespół śpiewa psalm. Tak, śpiewali. By the River of Babylons. I tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę śpiewał, bo nie umiem za bardzo tego. Ale chcę, żebyście spojrzeli na ten tekst. On mówi o tym, że ludzie, którzy znaleźli się z pewnych powodów w Babilonie, bardzo zaczęli tęsknić do tego, co było kiedyś. I ten tekst mówi tak. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy nasze lutnie, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy wzięli nas w niewolę. A ciemięscy nasi radości, śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech usnie prawica moja, niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie, jeśli bym nie wyniósł z Jeruzalemu nad największą radość moją. Jak możemy się zorientować, tekst ten został napisany w niewoli babilońskiej. Bo w historii Izraela zdarzyło się tak, że po królu Salomonie państwo izraelskie podzieliło się na dwa państwa, na państwo północne i państwo południowe. Południowe nazywało się Judą, reszta plemion nazywała się Izraelem. To dla tych, którzy tam, którym trzeba powiedzieć coś o historii. I stało się tak, że Asyryjczycy najechali państwo północne i zniewolili je wcześniej. Juda jeszcze kilkanaście lat funkcjonowała jako osobne państwo, chociaż bardzo była zależna od Babilończyków. W końcu doszło do tego, że król Babilonu podbił Jerozolimę i ją kompletnie zniszczył, wszystkich jej mieszkańców wziął do niewoli. I tych, jak gdyby, ludzi wziętych do niewoli było kilka fal, o, można tak powiedzieć. I oni tam siedzieli już, prawdopodobnie niewielu ludzi zostało, kiedy został napisany ten psalm, niewielu ludzi zostało, którzy pamiętali fizycznie Jerozolimę taką, jaką ona była, którzy pamiętali świątynię taką, jaką ona była. Większość ludzi pamiętała to tylko z opowieści. Ale jak widzimy, maluje nam się tu pewien obraz. Bo oni byli oddaleni od Jerozolimy, byli oddaleni od góry Syjon i wtedy bardzo chcieli tam się znaleźć. Bardzo chcieli tam być. Ale ludzie mają coś takiego w sobie, że kiedy coś mają, to lekceważą. Taka jest nasza stara natura, że kiedy my dzisiaj mamy zbór, mamy kościół, to go lekceważymy czasem, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie mogą być konsekwencje. Ja powiem kilka słów o tym za chwilę. Nie można tak robić, dlatego że można znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji. Tak jak znaleźli się ci ludzie w niewoli babilońskiej. I kiedy oni znaleźli się w niewoli, to mówili, ale było świetnie wtedy, kiedy byliśmy w Jerozolimie, mieliśmy swoją świątynię, oddawaliśmy tam Bogu cześć. To byli ludzie, którzy byli nauczeni tego, że tylko w Jerozolimie można oddawać cześć Bogu. Tak to było ustalone. Mogłeś się pomodlić na polu, mogłeś się pomodlić w domu, ale chwała Boża objawiała się w świątyni w Jerozolimie i oni byli tego nauczeni i zostali tego pozbawieni. Zaczęli tęsknić, kiedy ktoś ich zniewolił i kiedy ktoś ich złamał. Wiecie, wydaje mi się, że ten obraz Izraela, ten obraz Judejczyków jest obrazem całej ludzkości. Bo nawet w Polsce funkcjonuje takie przysłowie, że mądry Polak po szkodzie. Czyli dopiero człowiek mądrzeje, jak coś straci. Także widzimy, że nie jest to obce nam. To nie dotyczyło tylko Izraela, ale jest to pewien obraz, pewna metafora, którą my dzisiaj możemy zauważyć, możemy widzieć, że coś, co masz dzisiaj, jest bardzo ważne, jest bardzo cenne, ale z drugiej strony nasza stara natura lekceważy to. I tak naprawdę, kiedy my to stracimy, to zaczynamy zauważyć, jakie to było cenne. Jak widzimy w tym miejscu, występują dwie rzeczy, Góra Syjon i Jerozolima. Kiedy się przypatrzymy tym dwóm symbolom, tylko krótko o tym, to widzimy, że możemy powiedzieć, że są to symbole. Są to symbole, jest to pewna metafora. Czego ona dotyczy? Jerozolima w duchowym wymiarze, kiedy czytamy czasami czy psalmy, czy proroków, to Jerozolima mówi o ludzie Bożym. Kiedy mówi się o Jerozolimie, to mówi się o całym Izraelu, jak gdyby, czasami w Biblii. A więc widzimy, że możemy to odnieść do dzisiejszych czasów. Możemy to odnieść do tego, co my dzisiaj mamy. Że Jeruzalem to jest coś, co się nazywa ludem Bożym. Góra Syjon to było miejsce, którą Bóg wyznaczył Dawidowi, żeby tam postawił przybytek. To było miejsce w Jerozolimie. Jeszcze wtedy to dopiero się zaczynała państwowość izraelska. I Bóg wyznaczył to miejsce, żeby tam Dawid postawił przybytek. I on to zrobił. To miejsce nazywało się Syjon. Potem było to wzgórze świątyni, tam zbudował Salomon świątynię. I w Jerozolimie zaczęło tętnić życie. Tam to było centrum życia. I państwowego, i religijnego dla Izraela. I jak już powiedziałem, metaforą Jerozolimy jest lud Boży, natomiast metaforą góry Syjon jest Duch Święty. Czyli pośród ludu Bożego, można powiedzieć, przebywa Duch Święty. I to jest obraz ze Starego Testamentu, który mówi o pewnych prawdach, które my zastajemy w Nowym Testamencie. Kilka słów o tym psalmie. Jerozolima dla uprowadzonego była synonimem czegoś najlepszego, była synonimem ludu Bożego. Dla kogoś, kto siedział w niewoli babilońskiej, czy też w niewoli asyryjskiej, czyli gdzieś dzisiejsza Syria, albo dzisiejszy Irak, to gdzieś tamte są rejony, oni bardzo tęsknili za tą społecznością, którą kiedyś mieli. Każdy dorosły w Izraelu mężczyzna musiał 3 razy iść na pewno, 3 razy odwiedzić świątynię. Były to święta Przaśników, święto Pięćdziesiątnicy, święto Namiotów. I musiał się mozolić nad dojściem do Jerozolimy i musiał 3 razy stawiać się w Jerozolimie w roku. I ci ludzie za tym tęsknili, bo kiedy świątynia została zburzona, oni nawet fizycznie nie mieli gdzie iść. Druga sprawa, nie mogli sobie chodzić. Jeżeli król babiloński wyznaczył pewien obszar, gdzie mają mieszkać, to oni mieli tam siedzieć. To nie było tak, że mogli sobie podróżować. To coś jak dzisiejsze państwa. Albo państwa, które były gdzieś z 20-30 lat temu, że granice były pozamykane i trudno było podróżować. Było to bardzo utrudnione. Dopiero Bóg w cudowny sposób sprawi, że Jerozolima była odbudowana, jej mury były odbudowane i świątynia została odbudowana. Ale dopóki tego nie było, to ci ludzie jak gdyby bardzo tęsknili za tym, co było wcześniej. I chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na 5 i 6 werset. Tam są 2 rzeczy, o których teraz chcę krótko powiedzieć. Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja. Niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie. Jeśli bym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. W tym fragmencie występują 2 rzeczy. Występuje prawica i występuje coś, co autor psalmu mówi, że język jest przylgnięty do podniebienia, czyli nie możesz nic mówić. O co w tym chodzi? Jeśli zapomnę Jerozolimy, to niech mi się stanie źle. Jeśli zapomnę o moim zborze, to niech mi się stanie źle. Tak można to przenieść na dzisiejsze czasy. I o co w tym chodzi? Prawa ręka symbolizuje władzę, moc, panowanie, cześć. Jest to symbol kogoś wysoko postawionego. Jeśli zapomnę o najważniejszym miejscu mego życia, stracę znaczenie. Jeśli zacznę lekceważyć miejsce, w którym jest lud Boży, to stracę znaczenie. Niech uschnie moja prawica. Jeżeli będziemy lekceważyć naszych braci i sióstr, których są z Boże, to stracimy znaczenie. Teraz się zastanawiacie, co on to opowiada. Druga rzecz jest jeszcze lepsza. Przylgły język. czyli nie możesz nic powiedzieć. Głos zabiera ten, kto ma coś do powiedzenia. Ten, który ma autorytet, ten, który ma jakiś status, on zabiera głos. Jeżeli zapomnisz o zborze, to tak naprawdę nie będziesz miał prawa głosu. Będziesz coś mówił, ale nikt nie będzie tego słuchał. Nie będziesz miał żadnego autorytetu. O tym mówi psalmista. Jeśli zapomnę Jerozolimy, to niech będzie tak, że nikt nie będzie się ze mną liczył. Nie będę miał żadnego nic do powiedzenia i nikt nie będzie mnie słuchał. Jeśli zapomnę o tym, to niech tak się stanie. On tak powiedział, taki ślub jak gdyby złożył. Ale dla nas dzisiaj najważniejsze jest to, że jeśli zapomnimy o tym, co mamy tu, na tym miejscu, to ani nie będziemy mieli żadnego autorytetu, ani żadnej władzy, ani żadnej mocy, ani żadnego posłuchu. Dlatego, że będziemy jak ludzie, którzy coś mówią, ale ich słowa i tak nie są brane pod uwagę. Ja jeszcze pamiętam takie czasy, żeby to zobrazować, że kiedy dorośli rozmawiali, były jakieś imieniny albo były jakieś spotkanie rodzinne i albo dzieciaki w ogóle były wypraszane, że siedziały gdzieś z boku, albo w ogóle nie miały nic się do odezwania. Nie odzywały się. Pamiętam taką rzecz z mojego życia. Było jakieś spotkanie u mojego dziadka, nie wiem, tam jacyś ludzie tam byli wierzący. No ja sobie tak siedziałem gdzieś tam z boku. I to była gdzieś połowa lat 80., może końcówka lat 80., może miałeś 10 lat, może trochę więcej. Nie jestem w stanie tego dokładnie sprecyzować, ale jeszcze byłem taki szczawik, jak to mówią w Poznaniu. I wywiązała się jakaś dyskusja, bo to był taki czas był, gdy zamordowano księdza Popiełuszkę. No i ktoś tam coś zaczęto o tym temacie i ja się wtrąciłem. Jak dostałem ognia, to ja to pamiętam do dziś. Jak mój dziadek, i chyba to był dziadek Łazarz, czyli były pastor, jak mi dali ognia, to po prostu miałem dość. Chciałem coś powiedzieć wśród starczych, ale oni nie mieli zamiaru w ogóle mnie słuchać. Jeszcze mi dali ognia, że o politycznych sprawach zaczynam z nimi tu dyskutować. Tak jest z człowiekiem, który nie szanuje zboru. Nie ma żadnego autorytetu. Może wypowiadać swoje opinie, może wypowiadać swoje zdanie, ale nikt tego nie będzie brał poważnie. Jeszcze musi się liczyć z tym, że zostanie skarcony. Kiedy szanujesz swój zbór, to ludzie będą cię słuchać. Kiedy widzisz w innych ludziach Chrystusa i będziesz zauważał to, że Jezus za nich umarł także, to oni będą cię słuchać. Inaczej nie ma szans. Jeśli zapomnę, to moje znaczenie będzie tak niskie, że nikt nie zwróci uwagi na to, co będę mówił. Kolokwialnie mówiąc, będę zerem. Nie będę się w ogóle liczył. Także szanowanie swojej społeczności, swojego kościoła, ludzi, którzy są w tym kościele, jest bardzo ważne. Inaczej narażamy się na to, że będziemy nikim, można powiedzieć. Nikt nie będzie się z nami liczył, nikt nie będzie brał pod uwagę tego, co my mówimy, co robimy. Zazwyczaj mówimy, bo robić to już jest daleko więcej. I to jest dość smutna prawda, ale my nie chcemy być takimi ludźmi, prawda? Chcecie być takimi ludźmi, którzy nie mają wpływu na to, co się dzieje w zborze? Ja nie chcę być takim człowiekiem. Różne rzeczy przychodzą na ludzi. Mieliśmy dzisiaj świadectwo. Ktoś chce zachorować? Nikt nie chce zachorować. Ale kiedy zachorujesz i szanujesz zbór, to wierzę w to, bo tak mówi Boże Słowo, że kiedy ludzie się zbiorą i podnoszą swój głos do Boga, to On wtedy to słyszy. Dobrze, że jest chociaż dwóch wierzących ludzi w tym zborze, którzy mówią amen. Tak jest, Możesz się modlić w domu i jest okej. Okay. To jest dobre, Bóg to słyszy. Ale czasami trzeba złamać samego siebie i przyjść na to miejsce i poprosić innych ludzi o to, żeby zrobili modlitwę o to, co się dzieje w twoim życiu. Bo to powoduje, że czujemy się jak rodzina. Że nie schowamy w szafie swoich problemów, ale mówimy o tym innym i ci inni pomagają nam. Tak samo my jesteśmy ludźmi też cennymi, w tym sensie, że każdy z nas może dać coś dobrego innemu. Każdy z nas może coś wnieść dobrego do życia innego człowieka. Nie jesteś samotną wyspą na oceanie. Jeżeli można powiedzieć, że zbór jest w jakimś miejscu, które jest oceanem, używając obrazu, to my jesteśmy jak wyspa. Monolit, coś jednego. Nie jesteśmy rafą koralową, która jest zanurzona w morzu, ale wystajemy ponad tym jako monolit, jako skała, jako coś, co wystaje ponad wodę. Kiedy jesteś samotną wysepką gdzieś koło tego monolitu, to słabo. Okej. Jerozolima, jak już powiedziałem wcześniej, to lud Boży, to ludzie. To Kościół. W 1 Piotra, 2 rozdziale, 5 i 9, Piotr mówi o tym, że jesteśmy jak kamienie, które są, tworzą pewną budowlę. Możecie znaleźć w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, wiele odniesień do tego, że Kościół to nie jest, to jest coś, co jest pojedynczymi, jak gdyby, kamieniami, pojedynczymi osobami, ale w wymiarze duchowym tworzy to pewien monolit. Tworzy to pewną budowlę. To nie jest tak, że każdy jest sam, ale każdy jest zależny od drugiego. Jeden od drugiego zależy. To jest bardzo ciekawe, co mówi Boże Słowo. Góra Syjon jest jest to miejsce, w którym mieszka duch. Odnowiony wewnętrzny człowiek ma jak gdyby aktywnego ducha. Każdy człowiek jest osobą duchową. Niestety ludzie, którzy nie poddali się Chrystusowi, nie mają tego ducha aktywnego. Oni nie rozumieją praw duchowych. Oni nie rozumieją świata duchowego, bo nie mogą go zrozumieć. Dopiero kiedy Chrystus wchodzi do życia człowieka, zaczyna, mówiąc językiem takim może technicznym, aktywuje jego ducha. I nagle wszystko staje się jasne. I nagle wiele rzeczy zostaje odkrytych. Bo duchowy świat jest inny niż fizyczny. Trochę na innych prawach działa i trochę na innych prawach i trochę innymi prawami się rządzi. Co to dzisiaj oznacza w moim życiu? O czym dzisiaj mówię? Że niech nic nie znaczy, niech nie ma nic do powiedzenia, jeśli zapomnę o Kościele. Mówię o tym 6 werset. Z psalmu 137. Niech nic nie znaczy. Jeśli zapomnę o Kościele, jeśli stoję gdzieś z boku, jaka samotna wyspa, to jest tak, że nie będę miał wpływu na to, co się dzieje. Będę chciał bardzo mieć wpływ, ale Bóg się do tego nie przyzna. Nie ma szans. Bóg się przyznaje do tych ludzi, którzy działają w grupie i mają do siebie szacunek. Przez tych ludzi i w życiu tych ludzi działa Bóg. Nie jesteśmy samotnymi wyspami, pamiętajcie o tym. Złe myśli o ludziach w Kościele, o ludziach, których nie lubię, sprawia, że jestem zerem. Ale teraz powiedziałem. Niewiele można w swoim życiu zdziałać, kiedy myślę źle o innych ludziach. Wstajesz rano w niedzielę, żebym sobie jeszcze pospał. Ale nie, dziś jest niedziela. Muszę iść do kościoła. Znowu będę Mariusza Zacharczuka musiał oglądać. Tak go nie lubię. Przepraszam, ale ja specjalnie użyłem twojego przykładu? Ja cię kocham, bracie. Tak go nie lubię. I myślicie, że przyjdę na nabożeństwo i co się stanie? Nic się nie stanie. Zero, jak sobie napisane, zero mocy, zero życia i zero posłuchu. Myślicie, że Bóg będzie mnie słuchał? Nie będzie mnie słuchał. Może dzisiaj mówię trochę ostre słowa, ale są pewne rzeczy, z którymi musimy się rozprawić w naszym życiu. Jeżeli kogoś nie lubisz, to musisz się z tym rozprawić. Dlatego, że będzie zero mocy w twoim życiu, ani ty nie będziesz mógł komuś pomóc, ani Bóg nie będzie mógł tobie pomóc. Musisz sam zainicjować proces uzdrowienia w swoim życiu. Muszę sam zainicjować, jeżeli bym miał coś do kogoś. To nie są łatwe rzeczy, to nie są proste rzeczy. Ale to my musimy się z tym rozprawić. Inaczej będzie zero mocy, zero życia, zero posłuchu. Jeżeli niewiele dajemy, to niewiele dostajemy. Jest taki dowcip. A może prawda? Idzie matka z dzieckiem z kościoła i mówi, ojciec mówi, ale dzisiaj w tym kościele było zimno. Matka mówi, o, ale ten ksiądz normalnie dzisiaj przynudza. Normalnie jest strasznie ten. Strasznie mi się to wszystko zdłużyło. No i w ogóle jeszcze nie mieliśmy gdzie usiąść dzisiaj. A syn tak na nich patrzy i mówi, a co byście chcieli za złotówkę? Niewiele dajesz, niewiele dostajesz. Jeżeli niewiele będziesz dawał, to niewiele będziesz odbierał. Im więcej ludzie dają, tym więcej odbierają, tym więcej dostają z powrotem. Tak jest z miłością. Im więcej dajesz miłości, tym więcej będziesz jej otrzymywał z powrotem. Jeżeli nie wychodzi z naszego życia miłość, jeżeli z mojego życia nie wychodzi miłość, to nie będę jej otrzymywał z powrotem. Nie ma takiej opcji, żeby to się ziściło, żeby to się stało. Pytanie jest, jaka jest więc tęsknota we mnie? Bo powiedziałem dzisiaj, że moje kazanie nazwie tęsknota za Kościołem. Kiedy odniesiemy się do tego psalmu, który przed chwilą czytałem, 137, to narzekanie, gdy masz coś na wyciągnięcie ręki, prowadzi do oddalenia, z którego trudno się dostać tam, gdzie kiedyś byłeś. Kiedy zaczynamy narzekać w swoim życiu, jak to jest źle, albo co ten, albo tamten, zaczynamy się oddalać. To jest takie powolne dryfowanie w innym kierunku niż cała reszta. I czasami jest tak, że kiedy się ockniemy, to bardzo trudno jest wrócić w to samo miejsce. Jest wrócić w to samo miejsce, gdzie kiedyś byłem. Dlatego ważną rzeczą jest, żebyśmy jako ludzie wierzący starali się nie narzekać. Nie narzekajmy. Problemy są, one były i one będą. Czy my tego chcemy, czy nie chcemy? Kiedy narzekamy, to pomału dryfujemy od całej społeczności, od ludzi, z którymi jesteśmy. Im bardziej będziesz narzekał, tym więcej diabeł ci będzie pokazywał błędy innych ludzi. A nikt nie jest doskonały, ani ja nie jestem doskonały, ani żaden z nas. Ale zbór jest miejscem, w którym my dążymy do doskonałości. I możemy się nauczyć czegoś jeden od drugiego. Młody się może nauczyć od starszego, starszy może nauczyć się od młodego. I teraz się zastanawiacie czego? Młody od starszego się nauczy doświadczenia, które on ma. Starszy może się nauczyć, nie wiem, obsługi technologicznych rzeczy. Ja tak mam, że moje dzieci już mnie wyprzedziły. I czasami mówię, weź Michanka, coś zrób w telefonie, bo nie wiem, jak to zrobić. Nie wiesz? Cyk, proszę. To nie jest tak, że starszy tylko czasami ma rację. Albo, że starszy, od starszego można się czegoś nauczyć. Starsi od młodszych też mogą się uczyć. To jest Kościół. To jest coś wspaniałego. Że każdy z nas może się nauczyć jeden od drugiego. Że każdy z nas, mając coś, może usłużyć innemu. Każdy z nas, nie mając czegoś, może coś wziąć od kogoś innego. To jest niesamowite w Kościele. Że kiedy jeden cierpi, to wszyscy to przeżywają. To jest Kościół. czasach Izraela mogłeś się modlić wszędzie, ale chwała Boża objawiała się tylko w Jerozolimie. Taką sobie napisałem myśl. Możesz siedzieć w domu, możesz się modlić w domu, możesz się spotykać z ludźmi, którzy tobie jak gdyby wewnętrznie pasują. No bo jak, dajmy przykład, ja kogoś nie lubię, nie będę chciał się z nim spotykać, no to nie będę się z nim spotykał. Ale to mnie blokuje, bo blokuje mój duchowy rozwój. Kiedy my przychodzimy do zboru, to tak jak ludzie chodzili do świątyni w Jerozolimie, tam objawia się Boża chwała. Nigdy sam w domu się nie przeżyje tego, co się przeżyje w kościele. To są innego rodzaju rzeczy. Może Bóg cię dotykać w domu, ale kiedy przychodzi do zboru, to są zupełnie, zupełnie inny wymiar. Stoimy w zupełnie innym wymiarze. O wiele większym, o wiele głębszym, o wiele szerszym. Bóg działa przez ludzi, którzy są połączeni z innymi ludźmi i nauczyli się służyć innym ludziom. Bóg działa przez ludzi, którzy są otwarci na innych ludzi. Bo kiedy ktoś jest zamknięty w sobie, on nikomu nic nie pomoże. Co więcej, on nie dopuści do siebie nikogo, żeby mu pomógł. Siedzi w takiej skorupie latami czasami. Ani nic nie daje, ani nic nie bierze. I dobrze mu z tym. I tak latami się męczy. Albo się nie męczy, bo już doszedł do takiego stanu, że stwierdzi, że to jest norma. To jest tragedia. Jak ktoś się zamknął sam w sobie, ani nic nie daje, ani nic nie bierze i myśli, że to jest okej, że to jest norma. Ale Biblia mnie tak nie uczy. Słowo Boże, apostoł Paweł mnie tak nie uczy. Ciekawe teraz. Jeśli nie lubisz innych w Kościele, Duch Święty nie będzie działał przez twoje życie i na twoje życie... Przez twoje życie i na twoje życie. Jeżeli nie lubię kogoś w Kościele, to mogę zapomnieć o tym, że Duch Święty będzie mógł wykonać jakąkolwiek pracę w moim życiu i przez moje życie. Dopisałem sobie coś takiego, że diabeł powie ci, że już tu nie pasujesz i cię zwiedzie. Jeżeli kogoś nie lubię, to jest przyczynek do tego, żeby odejść ze społeczności. Tak, o tak, bardzo skróciłem tą drogę. Nie będzie Duch Święty mógł działać na moje życie i nie będę ja mógł zrobić nic. I przyjdzie diabeł i powie, widziałeś? Ty już tu nie pasujesz. Po co tam w ogóle chodzisz? Tam cię nikt nie lubi. Tak robi diabeł. Jeśli słyszę takie coś w swoim życiu, to znaczy, że czas na zmianę. Czas coś zmienić. Jeżeli miałem kiedykolwiek w swoim życiu taką myśl, żeby odejść ze zboru, to nie mówi tego do ciebie Bóg. Na pewno nie mówi do ciebie tego Bóg, to mówi diabeł. Bo wie, że kiedy Jezus posłużył się kiedyś taką historią, że pasterz miał 100 owiec, jedna mu odeszła. I pasterz doskonale wiedział, że ta owca, kiedy nie jest w stadzie, to jest po niej. Albo ją zginie, spadając w przepaść, albo ją rozszarpią dzikie zwierzęta. Zrobią sobie kolację. Dołożył wszelkich sił, żeby znaleźć tą owcę. Kiedy ktoś jest sam, diabeł przyjdzie i rozprawi się z takim człowiekiem. On będzie myślał, wiecie, co jest tragiczne? Zauważyłem to w moim życiu, że zazwyczaj ludzie, którzy zaczynają narzekać, oni myślą, że są najmądrzejsi. Oni myślą, że posiadają całą wiedzę i wiedzą wszystko najlepiej. Że doznali olśnienia. I za kilka lat się dowiaduje, że albo ten człowiek umarł, albo gdzieś zginął. Bo diabeł go załatwi. Załatwi go na pewno. On nie będzie chciał, żeby taki człowiek wrócił z powrotem. On będzie chciał jak najszybciej skończyć temat. Kiedy zaczynamy narzekać, to pamiętajmy o tym, że to jest najkrótsza droga do tego, najprostsza droga do tego, żeby diabeł nasze życie zniszczył. Jak już powiedziałem wcześniej, nikt z nas nie jest doskonały. Kościół to jest ciało złożone z ludzi, którzy nie są doskonali, a Kościół to jest miejsce, gdzie człowiek dąży do doskonałości. Kościół to jest miejsce, gdzie człowiek dąży do doskonałości. Mówiłem już o tym i nie chcę, wyprzedziłem to, co miałem napisane. Bóg wybrał Jeruzalem i Syjon na miejsce kultu. W pierwszym liście do Koryntian 3:16-17 jest napisane, że chcę, żebyście otworzyli sobie to, bo to jest dość ważny fragment. Napisał takie słowa. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Co jest ciekawe w tym fragmencie? Czy nie wiecie, liczba mnoga, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Paweł mówi o grupie ludzi. My czasami mówimy tak, że nasze ciało, bo Paweł też mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i to się zgadza. Ale tu mówi do grupy ludzi, która jest Kościołem. Mówi coś takiego, że Duch Boży mieszka w ludziach, mieszka w grupie. On ma wpływ na grupę ludzi. I dalej jest napisane w 17 wersecie, że jeśli ktoś niszczy tą świątynię, tego zniszczy Bóg, albo świątynia jest święta i wy nią jesteście. Jeśli ktoś występuje przeciwko Kościołowi, to występuje w prostej linii przeciwko Bogu. Mocne słowo. Ale tak mówi Boże Słowo. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Jeżeli narzekamy na Kościół, nie chcę więcej oglądać tych ludzi, albo nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Pamiętajcie, to tak jakbyśmy mówili na podstawie tego fragmentu. Jakbyśmy mówili, że nie chcę już więcej oglądać Boga. Albo nie chcę mieć z Bogiem nic do czynienia. Każdy człowiek, który powie, że nie chce mieć już nic wspólnego ze zborem, to tak jakby mówił, nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem. A ktoś, kto występuje w ten sposób według tego fragmentu, ktoś, kto mówi takie rzeczy, że nie lubię tego albo nie lubię tamtego, to tak jakby powiedział w prostej linii, nie lubię Boga. A apostoł Paweł mówi, że kto występuje przeciwko tej świątyni, tego zniszczy Bóg. Ciekawy temat. Ja nigdy nie myślałem w ten sposób. Ale Bóg mi objawił normalnie to, że ta grupa ludzi, która dzisiaj jest na tym miejscu, jest czymś ważnym. Ja zawsze o tym wiedziałem, że to jest ważne. Ale jeszcze bardziej uwypukliło się to, że to jest bardzo ważna grupa ludzi dla mojego życia. Gdy nie chcę mieć z nimi czegoś, nie chcę mieć z wami nic do czynienia, to tak jakbym powiedział, nie chcę mieć nic wspólnego z Bogiem. Nie chcę mieć nic do czynienia z Bogiem. To są ważne rzeczy. To nie są żarty. Kościół, zbór lokalny, grupa ludzi wierzących, w której się spotykamy, w której jesteśmy, jest jak rodzina, a może nawet więcej. Dlatego, że stoi za tym Bóg. To nie jest tak, że stoi za tym pastor z diakonem i kilku starszych zboru i tworzą jakąś organizację. Nie. Stoi za tym Bóg. I On kieruje tym wszystkim. On kieruje w taki sposób, aby ludzie w zborze mieli co jeść, aby ludzie z Boże mogli wzrastać w duchowy sposób. Jeżeli ktoś myśli, że może wzrastać sam, oczywiście, jego wzrost będzie jakiś. Ale kiedy jest się w zborze, to wzrost postępuje o wiele bardziej, o wiele szybciej. Takie pytanie tutaj napisałem. Czy lubisz Kościół? Czy lubisz obecność innych wierzących ludzi? Jak wiele czasu spędzacie ze sobą? Czy ponad hobby Kościół jest cenniejszy? Trzeba odciąć w sobie mentalność, która jest w naszym kraju, że Kościół to jest kula u nogi. Wiecie, wielu ludzi w naszym kraju, kiedy podejmuje się dyskusja o Kościele, a idź mi tam. Oj, tylko coś tam, to jest do niczego nikomu niepotrzebne, ale jest, istnieje i tyle. I my się z tej mentalności musimy wyzwolić, dlatego że my w niej wzrastaliśmy, większość z nas wzrastała w tego rodzaju mentalności. Nie wszyscy ludzie tu pochodzą z rodzin ludzi ewangelicznie wierzących. Ja się spotkałem w tym moim życiu. Ja byłem chory, jak miałem rano wstać w niedzielę i iść do kościoła. Często zamiast iść do kościoła, to była taka boczna droga i ona prowadziła tam w pole, gdzieś tam na tory. I miałem wyznaczony czas, że jak obejdę tam jakiś obszar, to akurat wrócę do domu i nikt się nie zorientuje, że nie byłem w kościele. To latem było, bo zimą trochę gorzej było z tym. Ale byłem chory, jak miałem iść do kościoła. Tam mi nic nie ciągnęło. Tam nie było nic, co by mnie fascynowało. Ale dzięki Bogu za to, że postawił na mojej drodze ludzi w moim życiu, że zobaczyłem, że Kościół to jest zupełnie coś innego. I trzeba się rozprawić w swoim życiu z tą mentalnością, że Kościół to jest kula u nogi. Trzeba zmierzyć się z tym, że chodzenie do Kościoła jest trudnością. Trzeba zmierzyć się, że przynosimy, napisałem sobie coś takiego, że przynosimy do Kościoła jakieś stare rzeczy z domu. Jak masz coś starego przynieść do kościoła, co ci zawadzało w chacie, wyrzuć to na śmietnik. A wiecie dlaczego? Bo jak przyniesiesz róbcia, który nie przydał ci się w domu, do kościoła, to obrażasz tym Boga. Nie mnie. Nie pastora. Pokazujesz, jaki jesteś w środku. Jeżeli przyniosę jakieś stare meble, które mi zawadzały w domu, do kościoła, to pokazuję, jaki jestem w środku. To pokazuje, że tak naprawdę jestem daleko od tej społeczności. Stwierdziliśmy pewnego dnia, kiedy mieliśmy zakupować sprzęt muzyczny, że nie stać nas na badziewia. I zaczęliśmy kupować sprzęt, który jest dobrej klasy. Zaczęliśmy inwestować w sprzęt, który jest dobry markowo, bo stwierdziliśmy, że nas nie stać na badziewia. I chcę wam podziękować, bo to, co my tutaj dzisiaj mamy, to nie jest tylko dla nas, to jest dla nas wszystkich. Wydajecie pieniądze i za to chcę wam podziękować. A my to wydajemy tak, jakbyśmy to robili dla Pana Boga, bo to robimy dla Niego. Ale chcemy tym usługiwać innym. I to jest Kościół. Dziesięcina dla świata to jest abstrakcja. Gdy powiesz człowiekowi ze świata, że oddajesz do kościoła 10% swoich dochodów, to ludzie po prostu mówią, o co tu chodzi. To jest nie do zrozumienia. To jest nie do pojęcia. Nie chcę mówić o dziesięcinie, bo to osobne kazanie by trzeba powiedzieć. Ale coś się dzieje. Coś możemy zrobić, coś możemy zorganizować, dlatego że dajemy swoje pieniądze. No, można powiedzieć, jak mówi brat Glendenen, że to nie są nasze pieniądze. To nie jest nasza kasa. My ją mamy dlatego, że Bóg nam pozwolił na to, żebyśmy ją mieli. Ale nie mówię dzisiaj o dziesięcinie. Kościół to szczególna atmosfera, tam dzieją się duchowe rzeczy. Czy jestem w stanie zauważyć Chrystusa w spojrzeniu swojego brata? Czy ci ludzie, którzy siedzą gdzieś na nabożeństwie obok mnie, są dla mnie ważni? Obróć się do swojego sąsiada i powiedz mu po jednej i po drugiej stronie: jesteś dla mnie ważny. Czas start. Wszyscy się odwracają. To jest ważne. To jest istotne. Nie wszyscy się odwrócili. Nie wszyscy się odwrócili. Jesteście dla mnie ważni. Żałuję czasem, że nie masz tyle czasu, żeby z każdym gdzieś coś pogadać albo się spotkać. I żałuję. To jest ważne, że wy jesteście moimi braćmi i siostrami. I myślę, że w drugą stronę jest tak samo. To jest prawda Bożego Słowa. To nie jest coś, co ja wymyśliłem. Każdy człowiek, który jest wierzący, posiada kogoś, kto jest dla niego ważny. A najlepiej, jak wszyscy są dla niego ważni. Że nie ma czegoś takiego, tam się nie nadaje do niczego. Są to bracia z Ukrainy. Dobrze się tu czujecie u nas? To jest Kościół. Przyjechali tu pracować do naszego kraju. I są z nami. I cieszę się, że mogą tu z nami być i że się dobrze tu czują. My ich nie znaliśmy wcześniej. Ale Chrystus robi to, że kiedy my mamy Jezusa jako naszego Pana, to narodowość nie ma znaczenia. Takie separatystyczne zapędy albo narodowościowe mówią: my tu jesteśmy najważniejsi. W Polsce nie będą tylko sami Polacy. To bzdury są, to są diabelskie rzeczy, które prowadzą do tego, że wielu ludzi ginie. Kościół jest czymś niesamowitym. Bóg patrzy na nas, już kończę, Bóg patrzy na nas przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nas uświęcił, nasze słabości są zakryte i my jesteśmy połączeni w Jezusie Chrystusie w jedno ciało, w jedną rodzinę, gdzie jeden od drugiego zależy. Jak mówi apostoł Paweł, jesteśmy jak ciało, które jest spojone mięśniami, które jest spojone ścięgnami i jedno z drugim współpracuje. To jest Kościół. I ostatnie zdanie. Musimy patrzeć na siebie z perspektywy Boga. Tak jak Bóg patrzy na nas przez perspektywy Jezusa Chrystusa. Tego, który za nas umarł. Temu, który nasze słabości zakrył. Ja nie jestem doskonały. Mam swoje wady. Mam swoje minusy. Ale chodzi o to, jak to w pewnej komedii polskiej było, żeby nie przykryły te minusy, nie przykryły plusów. Powiedziałem na odwrót niż w komedii. Czasami mam swoje jakieś wady, ale są rzeczy, które mogę dać i nad wadami trzeba pracować. I czasami drugi człowiek wyszlifuje mnie, jak mówi Salomon. Że charakter człowieka szlifuje drugi człowiek. Po to jest nam potrzebna rodzina, po to jest nam potrzebny Kościół. Żebyśmy stawali się lepszymi ludźmi. Żebyśmy z dnia na dzień stawali się lepszymi ludźmi. Bardziej miłymi dla siebie, bardziej takimi otwartymi na innych ludzi. i żebyśmy mieli do siebie miłość. Bo to jeszcze nie koniec. Ale na dzień dzisiejszy skończę. Następnym razem będziemy mówić, będę rozwijał ten temat. Amen.